Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Zapewne każdy z rodziców miał w tej kwestii sporo wątpliwości. Jak karać własne dziecko? I czy w ogóle karać? Z jednej strony docierają do nas nieustannie informacje o zwyrodniałych opiekunach, którzy fizycznie znęcają się nad bezbronnymi dziećmi, a z drugiej strony, ze strony psychologów rodzinnych, słyszymy, że niewinny, wydawałoby się, klaps jest ostatecznym dowodem na całkowitą klęskę wychowawczą poniesioną przez rodziców. Bywa i tak, że karcimy dziecko, gdy przysłowiowo gotuje się w nas krew, by po chwili mieć do samych siebie pretensje, iż nasza reakcja nie była adekwatna do postępowania dziecka. A z drugiej strony, gdy kara przychodzi zbyt późno, dziecko może jej nie kojarzyć ze złym postępowaniem. Dzieci też bardzo często słyszą: poczekaj, przyjdzie tata, to będziesz miał wtedy kłopoty. Czy rola ojca to faktycznie granie przysłowiowego złego gliny? Czy w przypadku karania dziecka wymagana jest spójna postawa obu rodziców? Czy skutecznym przeciwstawieniem kar fizycznych jest suszenie dziecku głowy, czyli wygłaszanie mu referatów o niestosowności jego zachowania? Na wiele z tych pytań znają odpowiedzi moi dzisiejsi goście. Pani Kamila Daroszewska, doradca rodzinny, witamy pięknie.
Witam.
I pani Wiesława Bramska, psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 1 w Bydgoszczy. Witam. No, zacznijmy od tego podstawowego pytania. Jak karać własne dziecko i czy w ogóle karać?
No, w systemie wychowawczym nie unikniemy ani kar, ani nagród. Jest to wpisane w cały proces wychowawczy i należy nagradzać i bardzo umiejętnie karać. No, nic nowego w tej chwili odkrywczego nie powiedziałam, ale dodam, że bardziej bym się nastawiła na nagradzanie oczekiwanych zachowań. Pozytywne podejście jest zawsze bardziej przyjazne i pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny dziecka niż kara. Chociaż tą karę trzeba stosować. Potem sobie powiemy, jakie cechy powinna mieć kara. Natomiast nagroda, pochwała motywuje do wykonania pewnych zadań i działań, które chcemy osiągnąć. Sprzyja budowaniu pozytywnej oceny dziecka. To jest też bardzo ważne. Utrwalają te pożądane zachowania. Także nagroda jest na pewno bardziej pozytywne, wzmacnianie tych oczekiwanych zachowań jest na pewno bardziej wskazanym oddziaływaniem niż stosowanie kar.
Trochę jak ze zdrowiem, lepiej zapobiegać niż potem leczyć,
oczywiście,
tak?
Ja w ogóle nie myślę w tej chwili o karach fizycznych, bo tutaj jako psycholog w ogóle wyłączam z mojego tutaj wywodu tego typu oddziaływania, no bo psychologia...
Nie zna takiego pojęcia?
No, negujemy zdecydowanie kary cielesne.
Kiedy ostatnio byłem w astronomii, w Toruniu, w planetarium, oglądałem z moim wnukiem taki film o Mikołaju Koperniku, o dzieciństwie Mikołaja Kopernika, i tam jedyną metodą wychowawczą były rózgi, które miał nauczyciel na każdą okoliczność. Czy to się mały Mikołaj Kopernik spóźnił, czy to nie odrobił lekcji, czy to się źle zachowywał. Wtedy uważano, że to jedyny sposób, by ukształtować człowieka. Dlaczego myśmy tak daleko odeszli od tych kar fizycznych? Czy faktycznie klaps jest już rodzica przestępstwem?
Dlaczego odeszliśmy? No to już jest taki trochę wywód historyczny, ale też nauka się rozwinęła. No nie tak daleko bym nie sięgała, ale to, co pan mówi o stosowaniu kar fizycznych w przeszłości, no to na pewno tutaj już kulturowo nie mieści się w naszym systemie. Także tutaj ja bym nie używała już tego argumentu. Chociaż zapewne pamięta pan, że w szkole w stosunku do nas też stosowano kiedyś tą przysłowianą linijkę.
Tak,
no właśnie, ale ja do tej pory pamiętam, bo akurat dwa razy zdarzyło mi się doświadczyć tego i pamiętam ten fakt, natomiast za co? Już nie, więc kara fizyczna powoduje skupianie się dziecka na samym akcie, czyli doznawanie bólu, natomiast nie ma tej refleksji nad tym, co zrobiłem źle i w sumie co ta kara ma wyeliminować, czy jaki ma być z niej pożytek. Także no, tutaj argumentem jest zdecydowanie to, że nie należy i tyle.
Ja bym zaproponowała rodzicom, którzy się nad tym zastanawiają, bo myślę, że w ogóle rozmawiamy o rodzicach, którzy się nad tym zastanawiają, tak? Czy dobrze zrobili, czy niedobrze zrobili, czyli to są rodzice, którzy mają dostęp do jakiejś refleksji na temat swojego postępowania względem dzieci. I jeżeli w ogóle rozmawiamy o stosowaniu kar, to zachęcałabym do refleksji, jak na ciebie, jako na dziecko, jak ty byłeś dzieckiem, miałeś rodziców, wpływały na ciebie kary. Co ta kara ci robiła? Jak się wtedy czułeś, jak byłeś karany? Już nie mówię o klapsie czy o karze fizycznej, ale myślę, że oczywiście takie rzeczy się zdarzały i też nie będziemy tutaj zakłamywać rzeczywistości, że tak nie jest, mimo to, że to dzisiaj jest zakazane wręcz.
Czyli
tak?
Co, my powielamy te zachowania rodzinne, to co wynieśliśmy z domu, tę pamięć z naszego dzieciństwa?
Po części tak. Tak.
To znaczy nauczymy się jak egzekwować, jak żyć, mało tam egzekwować, jak żyć, uczymy się jednak najpierw od swoich rodziców i potem dopiero stworzymy swoje życie, jeżeli jesteśmy na tyle dojrzali, żeby stworzyć swój scenariusz i odkleić się trochę od tej rodziny pochodzenia. Ale to, co, to jaka była moja myśl, to taka, że jeżeli się zastanawiamy, czy ukarać dziecko na dzień dzisiejszy, albo w jaki sposób ukarać, albo czy dobrze postępujemy, czy źle, to przypomnijmy sobie, jak się czuliśmy jako dzieci, które byliśmy karani i co z tej kary pamiętamy. Bo bardzo często jest tak, że pamiętamy kary, tak jak pani mówi.
Dokładnie nie pamiętam, za co obrywałem.
Tak, tylko jakby za co. I jeszcze jedna taka refleksja. Rozmawialiśmy przed audycją o wychowaniu psa i tutaj nie porównując oczywiście dzieci do psów, to w tej chwili nawet w wychowaniu psów stosuje się metody behawioralne, czyli takie, które mają psa nauczyć dobrego zachowania, dobrego, czyli wymaganego przez właściciela, dobrego, czyli społecznie akceptowanego, żeby się nie rzucał na innych ludzi, na inne psy, żeby szedł przy nodze, tylko poprzez wzmocnienia pozytywne. W ogóle kar się w stosunku do zwierząt nie stosuje fizycznie.
Absolutnie.
Tak?
Przy szkoleniu już nie mówi się tresura, tylko mówi się szkolenie, tak samo jak rozmawiamy o tym, by dzieciaki wychowywać, a nie po prostu stosować pruską metodę dyscypliny. Jakie jest Państwa zdanie? Jaka jest Państwa opinia? Czekam na telefony od naszych słuchaczy. 345 50 90. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak karać własne dzieci i czy w ogóle je karać. 345 50 90, kierunkowy 52. Czekam na Państwa telefony, na Państwa opinie w tej sprawie. Halo, halo.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, kłaniam się.
Słuchacz z Wrocławka. Ja od dłuższego czasu już obserwuję tą dyskusję właśnie na temat tego, czy klaps jest zły, czy klaps jest dobry i tak z niepokojem zauważam, że tutaj jakby padamy wszyscy troszeczkę ofiarami ideologii jakiejś, bo argumentów nie słychać, tylko po prostu albo źle, albo dobrze. Tylko taka ocena jest.
A czyli to od skrajności w skrajność, tak?
Tak, bo jest 0-1. 0-1 za każdym razem. I jeżeli rodzic się wypowiada, zaraz pada pytanie najczęściej, a pan stosuje przemoc? I takie, wie pan, od razu jest piętnowanie człowieka. A o co, ale do czego ja zmierzam? Nie ma sytuacji takiej, że rodzic, powiedzmy, nie potrafi inaczej. To jeżeli on nie potrafi inaczej wychowywać dziecka i stosuje tak zwane klapsy, nie mówię o katowaniu, o wyżywaniu się, tylko klapsy wychowawcze, to co, ma odstąpić i w ogóle tego dziecka nie wychowywać? A nie możemy potraktować tego klapsa jako mniejszego zła? To takie pytanie do pani psycholog.
Zapisałem, dziękuję pięknie. Zapisałem sobie to pana określenie klaps wychowawczy. Zadam zaraz to pytanie.
Ale nie, klaps, przed panie redaktorze. Klaps jako zło, ale mniejsze zło niż to, co rodzic ma uciekać od wychowania, bo często rodzic nie radzi sobie, nie potrafi, nie jest tak umiejętny.
Jest bezradny po prostu, tak.
Bezradny i on w takiej sytuacji, on wie, że to jest prawnie zakazane, no to on udaje, że problemu nie ma.
Moje panie gotowe są już do udzielenia odpowiedzi. Dziękuję pięknie. No,
dziękuję.
Bardzo fajny głos w dyskusji. Klaps wychowawczy, bezradność rodzica, lepiej dać tego klapsa niż w ogóle nie reagować.
Dobrze, ale ja myślę, że repertuar tych konsekwencji za niepożądane zachowanie dziecka jest wiele szerszy, że klaps, no tutaj mógłby być już ostatecznością, ale której ja nie akceptuję.
No dobrze, ale jak jeżeli, to jest 3 lata.
Dobrze, ale w procesie stawiamy dziecku pewne granice i zasady. I oczekujemy, że dziecko będzie przestrzegać tych zasad i norm. Jeżeli nie, to ustalamy pewne konsekwencje. Tą konsekwencją nie musi być właśnie klaps, o którym tutaj mówimy, czy tam użycie przemocy w delikatniejszej formie, ale jednak przemocy. Możemy dziecku ograniczać pewne przywileje.
W ten sposób, czyli pewna gradacja kar też.
Tak. Konsekwencje, które ponosi za to zachowanie, naprawienie krzywdy, szkody, bo klaps jest taką, jeżeli używamy już tej terminologii, jest taką bezrefleksyjną metodą eliminowania pewnych zachowań.
Halo, halo.
Ja w temacie, proszę pana. Chodzi mi o takie coś, że powinniśmy więcej uświadomić, bo my rodzice to wiemy. Ale dzieciom też w szkole trzeba uświadomić, że im też nie wolno bić. Ani dzieci, bo znam przypadek, gdzie dziecko nawet nauczycielce dało w twarz. I mam tu po sąsiedzku, co dzieciak bije babcię, nie?
Czyli to są także agresywne zachowania.
Powinno się uświadamiać, że nie tylko, że ich nie wolno bić, ale im też nie wolno bić.
Dziękuję pięknie.
Tego może jakoś, no nie.
Nie skądś to na pewno...
Bo będzie karany, ale dziecko też musi wiedzieć, że jemu też nie wolno bić.
Tak jest. Skądś to te dzieciaki wynoszą. Dziękuję pięknie. 345-50-90. No, to też jakby kolejny przyczynek do naszej rozmowy o karaniu dzieci. Jeśli kara jest karą fizyczną, to dziecko stosuje takie same metody i kary wobec tych, których nie lubi, nie akceptuje lub nie chce.
Tak jak dziecko będzie uczyło się rozwiązywania konfliktów, sporów, przesuwania granic rodziców, tak? Bo jakby dzieci poprzez ten proces przesuwania granic tworzą też swój świat i się uczą, więc jakby po to są też dzieci, to tak będzie rozwiązywało, albo taki najbliższy będzie sposób rozwiązywania przez niego konfliktów, czy w szkole, czy między kolegami. Nie ma się co oszukiwać. Natomiast klaps... Czy nam się to podoba, czy nie, jest jednak taką porażką rodzica, abstrahując od sytuacji, kiedy są sytuacje ratujące życie, czy zdrowie dziecka, bo wyobrażam
na
sobie, że...
Na przykład trzylatek wkładający palce do kontaktu, tak?
Tak, i tak jakby nie będziemy stosowali klapsa, tylko raczej szarpniemy dziecko z całych sił, tak? Albo jak będzie biegło, wbiegało na ulicę, to nie, oczywiście możemy sobie teoretycznie rozmawiać, że szarpanie dzieci jest złe, tylko jeżeli będzie podchodziło do piekarnika, do gazu, w tej chwili jakby jest technologicznie to już też rozwinięte, że te szyby są zimne, ale jeszcze niedawno były gorące, to przez ani sekundę nie będziemy się zastanawiali, czy to szarpanie jest dobre, czy złe, tylko po prostu wyszarpniemy dziecka dla jego własnego
ratując jego
życie i zdrowie.
Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja jestem zwolenniczką słuchania tej audycji. Jest przepiękna audycja, bardzo mądra.
Dziękujemy.
I chcę powiedzieć jeszcze jedno tutaj, właśnie do pani psycholog, jak to się odnieść. Ja wychowywałam się, gdzie miałam dwoje rodzeństwa, były same dziewczyny i metoda wychowawcza była taka sama. Ale tu chyba też zależy od charakteru, bo na przykład mi wystarczyło, jak tatuś usiadł, rozmawiał, siostry młodsze poszły spać, a ja musiałam zostać i musiałyśmy dyskutować. Musiałam dyskutować z tatusiem. Ta rozmowa mi wystarczyła do teraz, a jestem już emerytką. Natomiast młodsza siostra, jak była rozmowa, to tak jednym uchem wpadło, drugim wypadło. I najczęściej mamusia stosowała klapsa, ale ten klaps to był na zasadzie odkurzania. Nie bolało, ale było... No, było
wyrazem dezaprobaty.
I tak. I wówczas to skutkowało, więc tutaj no nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale coś jest. A w życiu prywatnym, potem dorosłym, ani ja swojego dziecka nie biłam, ani siostra, ma dwie córy, wychowała też po wyższych studiach i też nie biła. A ona musiała po prostu mieć odkurzoną pupę.
Dziękuję pięknie za te spostrzeżenia. I pytanie do pani, czy to faktycznie wynika z charakteru dziecka, że jednemu wystarczy pogrozić palcem i powiedzieć, niestosowne jest twoje zachowanie, źle robisz, a drugiemu trzeba, jak to pani powiedziała, odkurzyć pewną część ciała?
Nie wiem, jak się ustosunkować do tego, co pani opowiedziała, jakie tam były uwarunkowania, bo skuteczność kar zależy od wielu czynników, więc nie wiem na ile, bo pani tutaj mówi, że słuchała tego, co tata opowiadał, natomiast siostra nie. Może siostra po prostu miała problemy z koncentracją uwagi, może to, co tata mówił, nie było dla niej interesujące i jakby to odkurzanie przywoływało ją do słuchania. Trudno powiedzieć. Natomiast czy było skuteczne? No, z tego, co pani mówiła, zrozumiałam, że te zachowania się powielały, że to tam pani to opowiada jako taki leitmotiv tego waszego młodzieńczego życia, więc mam wrażenie, że chyba nie do końca było skuteczne, prawda? Skoro pani zapamiętała, bo gdyby to miało miejsce raz, no to byłoby okej, by wyeliminowało zachowania. No, ja często się spotykam z takim argumentem, że właśnie w stosunku do mnie, czyli do osoby, która to mówi, stosowano kary cielesne, dostawałam klapsa i proszę, wyrosłem na
normalnego
człowieka. No, nie mam argumentów na to, bo można by powiedzieć, że mimo wszystko wyrosło się na normalnego, ale jak mówię, ważne jest też to, co pani mówiła, że ten taki łagodny klaps, kontekst sytuacji, relacje emocjonalne z tą osobą, która karę stosuje. Także to jest bardzo ważne, bo jeżeli jest kara udzielana w złości, w nienawiści, w krzyku, no to rzeczywiście mogą być takie dodatkowe, bardzo negatywne skutki dla dziecka, łącznie ze wzrostem agresji w stosunku do innych.
Halo, halo. Dzień dobry.
Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam.
Kłaniamy się.
Tak, ja właśnie odnośnie nas w rodzice nigdy w domu nie bili. Teraz jestem już emerytką i mam dwoje wnuków, które słuchają swoich rodziców. To jest dwóch chłopców. I jak wnuczki przyjeżdżają do babci na wieś, to też mówią: babciu, ty mnie uczysz samych dobrych rzeczy, tak jak rodzice. Nie są wnuki bite. My nie byliśmy nigdy bici. I po prostu można słuchać od słowa, nie wiem, może rozmowa, może coś. No po prostu nigdy nas rodzice nie bili. My słuchaliśmy rodziców i wnuczki słuchają swoich rodziców i nas dziadków, także...
Taka jest rola dziadków. Dziękuję pani pięknie.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam. Właśnie o to chciałem spytać, bo pani poruszyła taki temat. Ojciec rozmawiał, a mama czasami, jak to mówiła pani, odkurzała. Czy rodzice powinni w sytuacji, kiedy dzieciaka trzeba ukarać, reprezentować monolit, czy może jedno z rodziców być takim strażakiem? Oj, poczekaj, przyjdzie tata, oj, poczekaj, przyjdzie mama.
No nie. Ważny jest wspólny system wychowawczy. To jest, ja się spotykam też z takimi sytuacjami, kiedy ojciec bywa z kolei restrykcyjny. No to tak, co pan mówi, potwierdza się, a mama łagodniejsza albo odwrotnie. To zależy, jak są rozdzielone role w rodzinie. ale absolutnie spójny system i konsekwencja w postępowaniu w stosunku do dziecka.
A jak pani z pozycji doradcy rodzinnego widzi tę jedność rodziców? Warto ją zachowywać? Ma to jakieś znaczenie? Bo ja wiem, że dzieci bardzo sprytnie i czujnie potrafią wygrywać na różnego rodzaju różnicach między rodzicami. Z mamą można bardziej, z ojcem mniej. Jak to bywa?
Oczywiście, że spójność jest bardzo ważna, bo jakby jedno zdanie rodziców, rodzice stanowią dla dziecka jakąś taką całość i jedno zdanie rodziców byłoby sytuacją cudowną i fantastyczną. Rzadko tak bywa, jednak rodzice są różni. Są też różnymi ludźmi, mają różne podejścia. Czasami ojcowie są bardziej spolegliwi, a mamy się bardziej denerwują i to one są tymi osobami, które z dzieckiem przebywają dłużej, które są czasami bardziej zmęczone.
Nie mówię, szybciej się irytują.
Szybciej się irytują i to nie jest kamyczek w stosunku do kobiet, tylko docenienie też ich pracy, ich wysiłku. Z drugiej strony czasami oddelegowanie kary, czyli powiedzenie dziecku, że jak tata przyjdzie, jeżeli coś się wydarzyło, jak tata przyjdzie, to wtedy z tobą porozmawia. Działa w taki sposób, że kara się de facto nie odbyła, czyli jakby rodzic, który to powiedział, nie wyznaczył tej kary, ale karą jest czekanie na tą rozmowę z tatą.
Wyrok wisi w powietrzu,
tak, wyrok
miecz
wisi
Damoklesa.
Powietrzu. Nie ma nic gorszego, powiedziałabym, niż wyrok wiszący od tego, że kara bach i się zdarzy. I czasami ta rozmowa już z tatą, to już jest tak człowiek pozamiatany, taki mały czy większy, że tam wystarczy, no co zrobiłeś, to i to, Boże, bardzo przepraszam, bo jak poczekał sobie cztery chłopiec czy dziewczynka, poczekało 3 czy 4 godziny na karę, to już ma taką karę, że już nigdy więcej
nic więcej nie trzeba.
Więc tu z tą spójnością oczywiście tak. Natomiast powiedziałabym, że gdybym miała powiedzieć, czy lepiej, żeby rodzić w emocjach, w sytuacji, kiedy to się zdarzyło i kiedy jest bardzo pobudzony, tak? Co się zdarza każdemu z nas, że jesteśmy w samej sytuacji, kiedy jesteśmy bardzo zdenerwowani.
Gotuje się w nas krew, jak powiedziałem.
Gotuje się w nas krew, to wtedy powiedziałabym, że oddelegowanie tej kary jest najmądrzejszą rzeczą, jaką można zrobić, czyli nie robić tego w afekcie, nie robić tego w tym momencie, nie karać.
Halo, halo. Dzień dobry. Czy my się słyszymy? Halo, halo. Mamy pewne kłopoty z odbiorem telefonu. O, może teraz. Halo, halo.
Dzień dobry.
O, dzień dobry, już pana słyszymy.
Ja słuchałem.
Ja tylko mam prośbę, niech pan ściszy radio, tak? Żebyśmy...
Ja z komputera teraz wyłączyć.
No, to teraz już możemy chyba porozmawiać. Halo, halo.
Ja bym powiedział tak, nie ma jednoznacznej i takiej definicji 100% tak czy tak robić. Bo każde dziecko jest inne, każdy rodzic jest inny. Ja na przykład ze swoich jeszcze jakby, znaczy już jestem na emeryturze, jak jeszcze byłem mały, mama nas goniła ze ścierką wokół stołu.
Rozumiem.
Trochę więcej śmiechu niż kara. Teraz mam wnuków. Moja córka jest nauczycielka i ona stosuje bezstresowe wychowanie. Ona mówi do nich 100 razy, ja mówię raz, nie krzyczę na nich i tak dalej. Oni wiedzą, dziadek mówi tylko raz. Starszy wnuk.
Bardzo ciekawe, dziękujemy. Pięknie spostrzeżenia nam pan tutaj wrzucił. Bezstresowe wychowanie. Dość często też słyszymy, kiedy rodzice używają tego określenia. Ja wychowuję bezstresowo dziecko, w związku z czym kary są absolutnie nieistniejące. Czy to oznacza, że ci rodzice nie potrafią wychowywać dzieci, czy też chcą wychować takie, a nie inne?
Wszystkie badania wskazują aktualnie na to, że ten amerykański sposób wychowania dzieci bezstresowo nie zadziałał dobrze na społeczeństwo amerykańskie, więc trochę chroni nas od tego bezstresowego wychowywania, jeżeli rozumiemy je poprzez to, że nie stawiamy żadnych granic, nie mówimy tylko...
Czyli hula i dusza piekła nie ma, tak?
Tak, to znaczy, no jakby tutaj się pani ze mną zgodzi, że rozmawialiśmy na ten temat też ostatnio, że jakby granice to jest coś, w czym dziecko czuje się bezpiecznie. I ono w ramach granic buduje swój świat i ma wtedy świat taki, że dziadek mówi raz. Aha. Myślę, że dziadek nie lata z tą ścierką dookoła stołu, tylko jest taka zasada prowadzona, że dziadek mówi raz.
Czyli z tego wnioskuję, że dziecku nie potrzeba zwiększać pola wolności, tylko takie poczucie bezpieczeństwa i poczucie zasad, które w jego świecie istnieją i zawsze działają.
Jeżeli dziecko nie będzie miało zasad, to do czego ma się odnieść w życiu? Do czego ma się odnieść? Co wolno, czego nie wolno? Co wypada, czego, co nie wypada? Co jest dobre, co jest złe? Nie jesteśmy sobie w stanie ani pan, ani pani redaktor, ani pan redaktor, ani pani wyobrazić życia, w którym nie ma zasad, byśmy byli kompletnie pogubieni w każdej warstwie rzeczywistości.
Nie tylko jako dzieci, ale i jako dorośli. Zaraz bierzemy telefon. Halo, chwileczkę. Już. Halo, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tu Janusz Zielonki.
Kłaniamy się, panie Janusz.
Panie redaktorze, ja powiem jedno, że dostałem 15 pasów i jestem bardzo zadowolony z tego.
Już żeśmy na ten temat mówili, że wielu mówi, dostawałem pasem i wyrosłem na porządnego człowieka.
Bo przestałem palić papierosy całkowicie. Całkowicie. Biegałem na Zawiszy nawet.
Rozumiem, czyli do pana to dotarła, ale jednak nasi goście w studio twierdzą, że nie tędy droga, bo rozmawiamy o takich no już bardziej współczesnych metodach wychowawczych. Ja chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedno, na temat, który tutaj pani Wiesława Bramska poruszyła. Kary muszą mieć swoje poziomy. Tak zrozumiałem to, co pani powiedziała. No nie można za drobną... nie wyciąga się armaty na muchę, tak? Czyli...
No tak, bo jedną z tych kar jest to, iż musi być sprawiedliwe. Jeżeli jest kara nieadekwatna do przewinienia, no to budzi dodatkowe negatywne emocje, właśnie poczucie niesprawiedliwości, agresji u dziecka, no i wówczas nie osiągamy tego efektu, czyli nie powodujemy zniwelowania tego zachowania, które chcielibyśmy zlikwidować. Natomiast dodatkowe problemy się pojawiają, bunt w dziecku, także czy przenoszenie agresji.
Dlaczego tak bardzo zostałem ukarany za tak drobną rzecz, tak?
No tak, ale powinna być właśnie adekwatna do przewinienia, jasna dla dziecka, zrozumiała. Kary, które są udzielane, czy... Jak mi w tej chwili. W każdym razie kary w złości też. No, mają, bo pani mówiła o tym odraczaniu kary, jeżeli. No, wydaje mi się, że mama jest, jeżeli jest mama z dzieckiem i chce ukarać dziecko, to może parę na chwileczkę ochłonąć, bo to nie jest kwestia dwóch godzin, tylko paru minut i w spokoju i z dzieckiem porozmawiać na ten temat. Także zdecydowanie nie karać dziecka w takich silnych emocjach. I to, co przed chwileczką mówiłam. I ważne jest to, że ma jednak wystąpić bezpośrednio po złym zachowaniu, bo są dzieci, zwłaszcza te mniejsze, które po krótkim czasie nie pamiętają,
żeby
tak. Dlatego w szkołach na przykład mamy system pozytywnych wzmocnień, czy w ogóle prowadzimy zeszyty kontroli dla dzieci, żeby niwelować te niepożądane zachowania. Jest informacja dla rodzica, ale dziecko na bieżąco już jest, jakby ma sygnał, że dobrze zrobiło, bo dostaje słoneczko czy plusik, także już ten plus jest dla niego nagrodą. A potem przychodzi do domu i rodzice mają wgląd w ten zeszyt i widzą, aha, w tym dniu było tak i jest nagroda dnia. Wtedy no, nie jest to nagroda jakoś tak wiele, bardzo odroczona, ale następuje po tym. Także...
Ja tak sobie myślę, że my o jednej rzeczy tutaj zapominamy, bo cały czas koncentrujemy się na tym karaniu dzieci, ale kara jako kara zakłada w sobie też element przebaczenia. No bo jeśli mamy taki sądowy wyrok na złodzieja, tak? Rok więzienia, no to po tym roku my uznamy, że on jakby odbył tę karę i społeczeństwo mu przebacza, może do społeczeństwa wrócić. Tak samo z dziećmi, karaniem dzieci.
Zastanawiałabym się nad tym, czy taka bardzo wysoka konsekwencja w karaniu dzieci końcem końców jest skuteczna. Nad tym, czy karanie, jak pamiętamy z naszego dzieciństwa, jeżeli są ci, słuchają nas ci rodzice, którzy mają takie wątpliwości, czy Rozmowa nie jest czasami trudniejsza i słuchanie rodzica, nawet tych elaboratów ogromnie długich nad głową.
Koszmarnie, tego nie lubiłem.
I to jest dopiero kara. Dziecko nie dostaje żadnej informacji, jeżeli otrzymuje fizyczną karę, oprócz takiej, że jej kompletnie nie rozumie. Po prostu jej nie rozumie. To znaczy, ja nie widzę obiektywnie żadnego pozytywnego przekazu. Bo pytanie jest też do słuchacza, który zadzwonił i powiedział, że jak dostał 15 pasów, to przestał palić. To w ogóle super, bardzo się cieszymy i to jakby gratulujemy, że to się jakby udało. Teraz pytanie, czy bez tych 15 pasów nie przestałby palić? Mam wątpliwości, czy można tak
w ogóle stawiać takie pytanie. No i mamy kolejny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry państwu. Kłaniam Grzegorz. Się. No, ja chciałbym się wypowiedzieć, jeżeli można, i tak jak tylko pytanie, tylko nie chciałbym w tym przypadku kogoś obrazić, ani no się narazić, ale powiem tak krótko. No, psycholog niekoniecznie musi być rodzicem. No, można powiedzieć w ten sposób. No, nasi dziadkowie, ja jestem w takim wieku, że pamiętam dziadków, którzy mnie wychowywali, rodziców, no i mnie pozostało w takim, że mam szacunek dla starszego, jeszcze we mnie taki, no, można powiedzieć, instynkt, czy zachowanie, że jak stoi ktoś starszy, ja ustępuję miejsca, obojętnie, czy to będzie kościół, tramwaj, czy gdzieśkolwiek. I nie są mi w głowie, przypuśćmy, takie zachowanie młodych ludzi, jak ostatnio tak mocno słychać w mediach, te faszystowskie, czy inne. No, ja mam w głowie rodzinę, szacunek dla starszych, dla innych.
No dobrze, ale jakoś to osiągnął pan przez to rodzinne wychowanie, przez to, jak pana ukształtowali, jak pan mówi, dziadkowie, jak pana ukształtowali rodzice. No i teraz zastanawiamy się, jak to właśnie przekazać naszym dzieciom, kolejnym pokoleniom, żeby...
Króciutko jeszcze powiem. Proszę państwa, nas było 6 w domu i bez takiego przysłowiego odkurzania rodzic by sobie nie dał rady, krzywdy nie zrobił i do tej pory jest szacunek dla rodziców czy dla dziadków. No. Ja nie mówię, żeby tam karcić nie wiadomo jak, no bo to już jest naprawdę i grzech i no, można się zrazić dziecko.
Oczywiście.
O to właśnie, o to chodzi.
No i ja teraz zaraz zapytam po rozmowie z panem Grzegorzem, czy to faktycznie jak nas było 6, to trzeba było brać pasa, bo inaczej by sobie nie poradził.
Trochę nie dziwi mnie ta wypowiedź i nie dziwi mnie żadna wypowiedź, w której odkurzanie, jak to się teraz przyjmiemy na tą audycję, że będziemy tak nazwali, nie zrobiło krzywdy. Nie zrobiło krzywdy, było czymś, co zbudowało tych ludzi na dzień dzisiejszy, którzy się do nas dodzwaniają, bo i mogą się ze mną teraz nie zgodzić, ale to jest świat, który znają i jakby on wtedy nie był zły. To znaczy norma społeczna...
Nie był potępiany.
Nie był potępiany. Norma społeczna jako taka była taka, że odkurzanie dzieci, dawanie klapsów, stawiania do kąta, nie wiem, jakie jeszcze kary mogły być, nie wiem, lanie pasem, pewnie kablem też.
Albo linijką po rękach.
Było w ramach jakiejś umowy społecznej akceptowane. To, co się zmieniło, to się zmieniło nasza społeczna umowa, bo to się zmieniło. Każdy z nas może wyciągnąć pach i lacić swoje własne dziecko. Natomiast zmieniła się umowa społeczna i umawiamy się na podstawie badań psychologicznych i badań, które potwierdzają, że bicie jako takie, czyli kary cielesne nie powodują skutków de facto, które rodzic oczekuje, tylko powodują obniżenie bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa u dzieci, powoduje brak zaufania do rodzica, tylko jakby strach. To no, jakby norma społeczna się zmienia. Umawiamy się na to dzisiaj, umawiamy się społecznie na to, że zmieniamy sposób wychowywania dzieci w taki sposób, że nie będziemy stosowali kar cielesnych. I ostatnie zdanie, pytanie, czy my chcemy, żeby dzieci nas szanowały, czy żeby nas się bały? Bo oczywiście, że strach ułatwia. Nie ma wątpliwości, że jeżeli się człowiek boi, to łatwiej nim, dorosły nawet, to już o dziecku nie wspominam, łatwiej nim drygować, manipulować, łatwo powiedzieć mu, co ma zrobić. Chyba lepiej, żeby tą relację z rodzicem budował szacunek, a nie strach.
Budować właśnie na tym. Halo, halo.
Dzień dobry.
Kłaniam się.
Ja tak się przysłuchuję właśnie, bo mam zawsze włączone radio opieki. Jestem już na emeryturze, A w ogóle szczególnie pozdrawiam panią Damską, bo jestem też z rodziny Damskiej, ale my się pewnie nie znamy z Bydgoszczy. No dobrze.
Przekażę pozdrowienie.
Tak, dziękuję. Chodzi mi tak, słucham. Ja się wychowałam bardzo źle. Znaczy się dziadka nie znałam. Tamto moje życie było bardzo ciężkie, bo moja mama zmarła bardzo wcześnie, miałam parę miesięcy. Nas było trójkę, byłam najmłodsza, także przechodziłam pod górkę ciągle. Wychowałam się bardzo ciężko. Miałam 15 lat, pracowałam w okuciach meblowych już. Moje życie było ciągle taką przybicie się do wszystkiego, ale zwyciężyłam wszystko. Jestem dzisiaj już na emeryturze, mam w porządku. Umiałam towarzystwo sama, złe z dobrym, odejść od takich koleżanek czy kolegów, tak? W przeszłości. Tak było ze mną. Ale no tak, proszę wyobrażać sobie. Wychowałam córkę od 6 miesięcy, wnuków miałam ciągle. No w tej chwili my jesteśmy już mąż poza dale, ja po udarze. I nas opuścili, ale ich bardzo kocham. Nie szkodzi, tak takie moje życie. Nie biłam moją córkę nigdy, przybraną, nigdy nie biłam. I wnuków tak samo. I ciągle, ale chcę powiedzieć tylko tyle, to mi tak myśli na głowie. Dlaczego tak jest na temat dzieci? Dzieci rozpieszczamy chyba za dużo. Ja tu widzę, jak wożą samochodem plecaki, tak dziewczynka, chłopczyk 13-letni, 12, noszą rodzice plecaki samochodem, zawożą do szkoły, przywożą. Czy my za dużo to nie dbamy o naszych ukochanych dzieci? Czy oni w przyszłości, panie redaktorze, czy oni w przyszłości sobie dadzą radę w życiu? Proszę mi na antenie odpowiedzieć. Niech pan psycholog mi odpowie.
Już jesteśmy gotowi.
Taka młoda osoba da sobie w życiu, jak będzie miała ciężkie rzeczy, ciężkie sprawy, czy ona sobie w życiu poradzi sama?
Dziękujemy pięknie za ten telefon.
No tak wprost nie odpowiem na to pytanie, bo na to, czy poradzi, to akurat wpływu nie ma fakt, że ktoś plecaki, że wyręcza, bo z różnych powodów rodzice noszą te plecaki, ale na to, czy sobie poradzi, to naprawdę tyle czynników będzie działało, że
nie wiemy, co to dziecko,
to jedna, oczywiście,
nie wiemy, co spotka to dziecko na swojej drodze, bo od tego pewnie będzie zależało, czy sobie poradzi, czy nie.
Ja tak sobie myślę o jednym. No ustaliliśmy już. Fizyczna przemoc jest dzisiaj nieakceptowalna. Musimy stosować te pozytywne motywacje i czasami ta kara polega właśnie na tym, że odbywamy taką wychowawczą rozmowę z dzieckiem. I tutaj się pojawia kolejne pytanie. Jak rozmawiać z dzieckiem, by nie sprawić, żeby on miał niską samoocenę, żeby go nie zapędzić w jakieś kompleksy, że jest gorszy, że odstaje od innych dzieci, bo tutaj też jest granica, którą bardzo łatwo przekroczyć.
Ja myślę, że myśmy w ogóle tutaj położyli akcent na karach. Ja bym jednak zwróciła uwagę na rolę nagród, która jest o wiele bardziej pozytywna i bardziej skuteczna w wychowaniu. Czyli, jak mówię, wyznaczamy granice, określamy zachowania, które oczekujemy od dziecka i za te, jeżeli wykonasz to, czy to nastąpi, będzie nagroda. Jest to przekaz pozytywny i dziecku łatwiej pracować na nagrodę niż na to, żeby uniknąć kary.
Ale czasami jest tak, że on już narozrabiał i musimy do tego jakoś podejść. Nie możemy obejść tego, bo powiedzieliśmy, że udawanie, że się nic nie stało, to jest klęska wychowawcza.
No dobrze, ale jest też pojęcie konsekwencji, więc kara jako konsekwencja mojego zachowania, czyli refleksja nad tym, co zrobiłem źle, czy tam przeproszenie nawet danej osoby, ale nie bezrefleksyjne, tylko naprawienie szkody. I to jest bardzo ważne. To są tak zwane kary naturalne. Jeżeli coś zrobiłem, naprawię. Jeżeli popsułem, no to w miarę moich możliwości. Jeżeli nabrudziłem, posprzątam. Także nagradzanie, czy taki pozytywny przekaz dla dziecka jest o wiele bardziej wartościowy niż kara. Dziecko dąży też czasem do unikania kary poprzez kłamstwo. I stąd się rodzą problemy wychowawcze nasilone. Dziecko boi się i wtedy konfabuluje, opowiada różne inne rzeczy, co jeszcze bardziej nakręca rodziców i właściwie efekt oddziaływania jest żaden.
Nie zapominajmy też o tym, że wszyscy lubimy, jak tu nawet pewnie siedzimy, lubimy być chwaleni
i
lubimy czuć się dobrze.
Oczywiście.
To w tym sensie dzieci się w ogóle od nas nie różnią. Natomiast problem, jak sobie tak słucham, pojawia się, mówi pani o chwaleniu dzieci, a ja się zastanawiam, czy małżonkowie, para, czy para partnerska, która jest ze sobą, która ma dzieci, mówi sobie miłe rzeczy. Bo mamy trochę tak, że w kieszeniach mamy pełno uwag, pełno ocen. Pełno, łatwo bardzo nam przychodzi mówienie, co zrobiłeś źle.
Pełno pretensji.
Pełno pretensji, ale to nawet powiedziałabym, nawet nie do, to pretensja to już jest bardzo daleko. Nawet mamy bardzo, jakby z łatwością wypowiadamy negatywne zdania w ogóle wobec świata, wobec człowieka, wobec partnera, wobec żony, wobec męża. W konsekwencji jest wobec dziecka. Mamy ogromną łatwość w zwracaniu uwagi, że coś się nie zrobiło, że coś ktoś zrobił źle.
A zauważaniu pozytywów?
No i to jest, i tak powiedziałam tak, no, że jeżeli mówimy o nagrodach, to ja bym kategorię zauważania dobrych rzeczy włożyła w kategorię. I trochę to, co pani mówi, to w realnym świecie oznacza, że ja w ogóle widzę, że to dziecko coś robi dobrze. To jest nagroda. Że widzę, że mój partner, partnerka, żona, mąż zrobili coś fajnie, podniósł, wyniósł, zrobił to, o co go prosiłam. Żona dzisiaj, nie wiem, przygotowała kolację i podziękowanie. To jest nagroda, tak? To znaczy, bądźmy dla siebie dobrze. Jak my będziemy dla siebie dobrze, czyli będziemy tą kieszeń, która jakoś, mam wrażenie, jest dziwnie zaszyta, powoli ją rozprujemy i zaczniemy komunikować się z rzeczywistością, z tymi ludźmi dookoła nas w kontekście dobrym, to z łatwością przyjdzie nam nie tyle chwalenie, bo to jest daleko od chwalenia. To jest komunikowanie małemu człowiekowi, który coś rozumie, uczenie go, że robi dobre rzeczy. Nie ma człowieka, który nie chce być oceniany jako dobry. Nie ma człowieka, który nie zrobi więcej, żeby być bardziej pochwalony. Dotyczy to też dzieci.
Widzę to tak. Wracają dzieciaki ze szkoły, rzucają ciuchy w przedpokoju. My mówimy, bardzo proszę z powrotem te rzeczy na wieszaki. No i przychodzi taki moment, kiedy dzieciak wraca ze szkoły, palto na wieszak, a my tego nie zauważamy. Tak. I my nie mówimy wtedy, aleś fajnie dzisiaj, proszę bardzo.
Bardzo ci dziękuję, bardzo ci dziękuję. Wyobraził pan sobie, że mówi pan, bardzo ci dziękuję dziecku, swojemu własnemu. Przecież nie będziemy dziękować, tak? Myślimy sobie.
Dlaczego nie?
A wkładamy pracę w to, żeby powiedzieć, bardzo ci dziękuję, że pamiętałeś o tym, że zrobiłeś coś, na czym mi bardzo zależy, bo ja wtedy się bardzo dobrze czuję, jak widzę, że to jest przedpokój posprzątany. Dziecko fruwa. No, które dziecko nie zrobi, jeżeli nie będzie strasznie zajęte grą albo wbieganiem do domu z kolegą, którym właśnie
o
będą
nie,
żyli.
Każde dziecko zauważy taki moment.
Dziecko będzie chciało powtarzać wszystkie zachowania, które będą się wiązały z tym, że będzie miało informację, że jest fajne.
Pozytywnie wzmacniane po prostu.
Sumując nasze dzisiejsze spotkanie, lepiej nagradzać niż karać. Nagroda jest najlepszą formą wychowania. A twierdziły tak pani Kamila Droszewska, doradca rodzinny. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
I pani Wiesława Bramska, psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 1 w Bydgoszczy.
Dziękuję.